Boguś podzieli się świadectwem.
Kochani, fajnie jest mówić o dobroci naszego Pana. Ja chciałem się podzielić taką historią, która przydarzyła mi się na przełomie czerwca i lipca. Wiecie, że pracuję na uczelni, muszę się rozwijać, w związku z czym napisałem pracę doktorską. No i gdzieś tam na początku lipca miałem ją bronić. No i okazało się, że na tej uczelni, gdzie akurat to broniłem, coś nie doszło do skutku, w związku z czym moja obrona miała się przesunąć na koniec września, początek października. No może dla nie jest to wielki problem, aczkolwiek no, wiązało się to dla mnie na przykład z perturbacjami finansowymi później, ale to już nieważne. No co sobie pomyślałem w tym momencie o tej uczelni, to sobie pomyślałem. Pomyślałem sobie między innymi też, że coś mnie tam trafi. No takie radosne wieści. No i rzeczywiście 3 dni później zaczęło mnie łamać w kościach. Łamało w kościach, później w mięśniach. Doszło do tego, że nie byłem w stanie się ruszyć, tak? No co oczywiście unieruchomiło mnie w domu na jakieś 2-3 dni. Potem okazało się jednak, że ta obrona odbędzie się 12 lipca, w związku z czym musiałem jechać na uczelnię. No i taki ledwo ruszający się, łącznie z tym, że nie mogłem na przykład złapać, domknąć ręki, tak? Ruszyłem na uczelnię. W końcu stwierdziłem, że wypadałoby też pójść do lekarza. Oczywiście cały czas się modliłem. I szpikowałem środkami przeciwbólowymi, które niewiele dawały. Pojechałem do mojej pani doktor, która mnie leczy regularnie, aczkolwiek rzadko. No i tam mnie wysłała na badania, na pełną analitykę krwi. No i następnego dnia, kiedy dostała te wyniki, zadzwoniła, że zasadniczo to powinienem iść na ostry dyżur, nie? I się położyć do szpitala, bo wszystkie wyniki są nie najlepsze. W związku z czym modliłem się dalej, z żoną urządzaliśmy sobie codziennie wieczerze i przez wiarę stwierdziłem, że raz, że 12 czeka mnie obrona, do której muszę dotrwać, potem choćby potop, a dwa, no skoro Jezus za mnie umarł, to nie mogę być chory. No i tak po tych badaniach, których oczywiście nie przyjąłem do wiadomości, po tych wynikach, z dnia na dzień zaczęło puszczać. Także po tego 12 rzeczywiście mogłem pojechać do Łodzi, byłem już mobilny. Co więcej, przejechałem tą drogę z tą i z powrotem samochodem bez najmniejszego problemu. Ręce, jak widać, są sprawne. Tydzień później zrobiłem kolejne wyniki. Są rewelacyjne, tak? Także chwała Bogu za uzdrowienie.
Chwała Bogu. Dziękuję bardzo. Panie, oddajemy Ci ten czas. Duchu Święty, prosimy, Panie, byś mówił dzisiaj do nas, Panie. Byś wszystko to, co Ojcze, Ty zamierzyłeś przekazać nam przez swego Świętego Ducha i przez Twoje Słowo dzisiaj, Panie. Niech dotrze, Panie, do głębi, Panie, naszych serc. Prosimy Cię o to w imieniu Jezusa. Amen. Kochani, posłuszeństwo Bogu w poddaniu i bez lęków. Taki jest temat dzisiejszego mojego dzielenia. Może to nie będzie wielkie nauczanie. Podzielę się kilkoma fragmentami z Biblii, tymi rzeczami, które Bóg złożył mi w sercu i wierzę, że On chce, bym się dzisiaj z nimi podzielił z wami. Jeżeli otworzycie sobie Ewangelię Marka na 9 rozdziale, przeczytamy kilka wersetów od 1 do 8. Ewangelia Marka, 9 rozdział. Jest pewna historia, która jest opisana, którą doświadczyli uczniowie Jezusa. I zacznę czytać. I mówił im Jezus: zaprawdę powiadam wam, niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, zanim nie ujrzą Królestwa Bożego nadchodzącego w mocy. I dalej jest napisane: a po 6 dniach wziął Jezus z sobą Piotra i Jakuba i Jana i wprowadził ich tylko samych na wysoką górę, na osobność, i przemienił się przed nimi. I szaty jego stały się tak lśniąco białe, jakich żaden farbiarz na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem i rozmawiali z Jezusem. A odezwawszy się, Piotr rzekł do Jezusa: Mistrzu, dobrze nam tu być. Rozbijmy 3 namioty. Tobie jeden, i Mojżeszowi jeden, i Eliaszowi jeden. Nie wiedział bowiem, co ma powiedzieć, bo ogarnął ich lęk. I powstał obłok, który ich zacienił, a z obłoku rozległ się głos: ten jest Syn mój umiłowany, Jego słuchajcie. Niesamowita historia ponadnaturalna, której doświadczyli trzej uczniowie z wybranej dwunastki i z wielości uczniów, jakich miał Jezus w tamtym czasie. Ale Jezus, jest napisane, wybrał sobie tych trzech i uczynił wobec nich to, co zapowiedział wobec wielu. Wiecie, kiedy uczniowie to usłyszeli od Jezusa, przez 6 dni zastanawiali się, do kogóż miałby to Jezus powiedzieć, mówiąc: niektórzy z was tutaj. To tak, jak gdyby ktoś stanął i powiedział: niektórzy z was tutaj otrzymają coś, czegoś doświadczą. I naraz ten ktoś znika, albo jest, nic nie mówi, mija jeden dzień, drugi, trzeci. Co byśmy myśleli? Do kogo on to powiedział? Może między sobą byśmy rozmawiali. Słuchaj, może to ty? Pamiętacie, była taka sytuacja, w której już uczniowie byli, kiedy to zastanawiali się, kto z nich jest największy. Prawda? Więc to jest jakby kolejna taka sytuacja, w której znaleźli się uczniowie i zastanawiali się, no któryż to z nas tego doświadczy? A więc Jezus dokonał wyboru, wziął sobie Piotra i Jakuba i Jana. Nie wyróżniał ich, dlatego że spójnik I jest pomiędzy nimi wszystkimi. Po prostu literowo tak zostali wymienieni. Ale znaleźli się w miejscu odosobnienia. Czyli wziął ich samych ze sobą na górę. Góra jest takim miejscem odosobnienia. Często jest napisane, że Jezus, kiedy się modlił, wychodził na górę albo poza miasto, w to miejsce takie ustronne, by tam móc rozmawiać z Bogiem. I uczniowie, kiedy szli, pewnie zdawali sobie sprawę z tego, że spotka ich coś niesamowitego, bo idą razem z Jezusem tam, gdzie zawsze oddalał się sam. I mieli takie serce oczekiwania na to, co się wydarzy. I idąc tam, myśleli, tak to my jesteśmy niektórymi z tych, akurat w tym momencie, którzy byli tam zebrani. Wow, to jest niesamowite. I wyobraźcie sobie, co mogło dziać się w ich sercach. To jestem ja. To nie tam. Szczepan, a to nie tam. Ja. I tak trzech się budowali, klata im rosła. To ja, to my. Dobrą rzeczą jest, kiedy wchodzimy w takie miejsce intymnej relacji z Bogiem, ale zawsze powinniśmy mieć wyczulone serca przed tym, by nie wpaść w takie miejsce pychy, bo to ja. Tak, Jezus wybrał sobie ich trzech, dlatego że miał szczególny plan dla nich, dla ich życia. Chciał coś uczynić w ich sercu. I doświadczyli tam kluczowe spotkanie w swoim życiu. Stało się coś, o czym nigdy nie słyszeli i czego jeszcze nigdy nie widzieli. Napisane, że Jezus przemienił się w taki sposób, że Jego szaty stały się tak białe, jak żaden farbiarz nie mógł tego zrobić. I ukazali im się ci, których już na ziemi nie było, o których wiedzieli, że są wielkimi sługami Bożymi. I Jezus z nimi rozmawiał. Eliasz, Mojżesz. I dalej mogli siedzieć w tym miejscu i wbijać się w pychę, w zaszokowaniu. Tak, to my tego doświadczamy. Ale też doświadczyli czegoś, co było im może w takiej sytuacji nieznanym. Piotr rzekł do Jezusa: Mistrzu, dobrze nam tu być. Rozbijmy 3 namioty. Tobie jeden i Mojżesz jeden, Mojżeszowi jeden, Eliaszowi jeden. Powiedział to zaraz po tym, jak coś się stało w jego wnętrzu. Werset 6 mówi: nie wiedział bowiem, co ma powiedzieć, bo ogarnął go lęk. Wiecie, kiedy dzieją się ponadnaturalne rzeczy, których doświadczamy z Boga czy w Bogu, niekiedy zdajemy sobie sprawę, że to jest tak wielkie i potężne, że jedyną rzeczą, którą my z natury potrafimy zrobić, to jest niesamowite, to jest potężne. I zdajemy sobie sprawę, jak wielki jest Bóg. Jakim jest potężny. Niektórzy z was mieli doświadczenia tego, będąc gdzieś w górach, widząc z góry. I widzą potęgę Boga. Widzą stworzenie, czy mądrość, jaką Bóg objawił w tym wszystkim. I zdają sobie sprawę z tego, to mógł tylko uczynić Bóg. Nikt inny nie byłby w stanie nawet części z tego stworzyć w taki sposób. Bo możemy tu zrobić wspaniałe rzeczy na ziemi jako ludzie. Natomiast kiedy popatrzymy w gniazdy, udało nam się gdzieś tam wskoczyć na księżyc i koniec. Nie? Natomiast Bóg nad tym wszystkim czuwa i to wszystko stworzył. A więc spotkanie z Bogiem ma zawsze dla nas taki potężny wymiar, który nas przerasta. Ale też zawsze takie spotkania przemieniają nas od środka. Coś się dzieje w naszym wnętrzu. Coś zmienia się w naszym życiu. Coś się pojawia, czego nie było. Dlatego, że jeżeli już masz objawienie potęgi Boga, to zaczynasz na Boga patrzeć jako na tego, który jest jaki? Potężny. Jeżeli tego objawienia nie masz, wiecie, niektórzy traktują Pana Boga jak kumpla i tak zdają się żyć z Panem Bogiem. Ale Pan Bóg nie jest kumplem. On cały czas jest Bogiem, jest wielkim, potężnym stwórcą, który czuwa nad wszystkim. Chociaż doświadczamy różnych, nawet trudnych sytuacji w naszym życiu, które nas ranią, dotykają, zasmucają. Jesteśmy na tej ziemi, ale Bóg zawsze jest Bogiem. I właśnie w tym miejscu powinniśmy być szczególnie ostrożnymi. Widzicie, Piotr zlękł się i przyszła mu pewna myśl, którą wypowiedział. No dobrze nam tu być. No i teraz my coś zrobimy dla Ciebie, Panie Jezu. I tak stworzymy, zbudujemy tutaj z tych gałęzi 3 namioty dla Ciebie, dla Eliasza, dla Mojżesza. A napisał, nie wiedział bowiem, co powiedzieć ze strachu. Niekiedy zdaje nam się, że musimy w Bożej obecności cały czas coś mówić. Ale ktoś kiedyś powiedział tak. Bóg ma mądrość i jest mądrością. I dał człowiekowi 2 uszu, a 1 usta. Dlaczego? Byśmy 2 razy więcej słuchali niż mówili. Dlatego niekiedy warto jest zamknąć usta i nie mówić czegoś, co nam się wydaje mądrym. Sam się tego uczę. Ale w Księdze Przysłów jest takie słowo, że nawet głupiec, kiedy nic nie mówi, wydaje się być mądrym. A więc milczenie, ktoś powiedział, jest złotem. Niekiedy warto nic nie mówić, by nie objawiać tego, co tak naprawdę jest w naszych myślach czy w naszym sercu. Jest w wersecie 'ale'. I to słowo 'ale' jest bardzo ważne, bo wyszło jakby poza to, co Piotr wypowiedział przed chwileczką. I powstał obłok, który ich zacienił. Czyli znaleźli się w tej bezpośredniej obecności samego Boga. I z obłoku rozległ się głos: ten jest Syn mój umiłowany. Słuchajcie Jego. Jego słuchajcie. Jego słuchajcie. I kiedy te słowa dotarły, szczególnie do Piotra, który przed chwileczką wypowiedział te słowa, wiecie, priorytety mu się zmieniły i ugruntowało się w jego sercu to, kto jest najważniejszy i kogo ma słuchać. Kto jest dla niego autorytetem. Nie kasuje ojców Kościoła, ale stawia ich na kolejnym planie. A Jezus jest tym najważniejszym, którego Bóg Ojciec sam wskazał i powiedział: Jego słuchajcie. Jezus jest tym, którego my dzisiaj mamy słuchać. To Jego Słowo jest dla nas najważniejsze. Ludzie posiadają mądrość na tyle, ile Bóg im da. Ale pełnią mądrości jest Jezus i objawione Jego Słowo i to, co napisał. I dla mnie, i dla wszystkich nas, dla wszystkich uczniów Jezusa, to powinien być fundament naszego życia. I to powinna być droga dla mnie wyznaczona, według której powinienem żyć i iść, a nie to, co mnie się wydaje, w cudzysłowie, dobrym pomysłem. Jezu, zbudujemy Ci 3 namioty. Wiecie, ile musiało być takiej pozytywnej energii, takiej radości w Piotrze, kiedy to wypowiadał? Bo wydawało mu się, że to jest najmądrzejszy pomysł. A okazało się zupełnie inaczej. Ale czy Piotr wszedł w miejsce urazy? Samopotępienia? Nie. Wziął z tej sytuacji i z tego miejsca lekcję dla siebie na całe swoje życie. Nauczył się czegoś. Nauczył się, by słuchać tego, na którego wskazał sam Bóg, Jezusa. I dalej miał postawę ucznia i uczył się. Był uczniem. Piotr też nie wystraszył się Boga po tym, jak został zestrofowany i nie wycofał się. Nauczył się tutaj, czy uczył się lekcji pokory, która jest kluczową w życiu każdego człowieka. Pokora i posłuszeństwo Jezusowi. Wiecie, Piotr był szczery w tym wszystkim, co robi. I szczerość jest bardzo ważną cechą i taką kluczową w życiu każdego człowieka. Kiedy wchodzimy w miejsce pokory i poddania Bogu, to jednocześnie wychodzimy z takiego miejsca niezależności. Bo niezależność, pycha, mówi ja. Ja tu mam rację. Ja tu jestem najważniejszy. Ale pokora mówi, ja mam takie zdanie, ale w każdym momencie mogę się wycofać. Mogę się mylić. Wydaje mi się, że tak jest. Ale jak jest, Panie Jezu? Jaka jest prawda? Ty jesteś prawdą? Jak jest? No i kiedy usłyszysz tak, okej, okay. Kiedy sprawdzisz, że w Biblii jest tak, okej, okay. Możesz iść dalej i czynić to. I możesz być pewien, że nie popełniłeś błędu. To jest miejsce pokory. Kiedy umiera nasze ja, czyli pycha, to wówczas powstaje w nas miejsce, w którym może zamieszkać pokora. Ale to jest zamiennie. Jeżeli pycha jest w nas, to nie ma w niej miejsca na pokory. A jeżeli jest pokora, to nie ma miejsca na pychę. Oczywiście jest ten proces transformacji, przemiany, przesuwania się tych wszystkich rzeczy. Oczywiście. W niektórych miejscach możemy być pokorni, a w niektórych nie. Ale jesteśmy cały czas w procesie przemiany i przygotowywania nas przez Ducha Świętego tutaj na tej ziemi. Byśmy zasiedli w tym miejscu królowania też i w wieczności. Piotr był pokornym sługą. Psalm 32-34 mówi tak. Gdyż przewrotny jest obrzydliwością dla Pana, lecz szczerzy są Jego przyjaciółmi. Jeżeli jestem szczery przed Bogiem, to mogę stanąć w tym miejscu i powiedzieć tak. Ty, Boże, patrzysz na mnie i traktujesz mnie jako przyjaciela, bo jestem w tym szczery. Czy Piotr był nieszczery? Ja myślę, że on był szczery. Ale uczył się mądrości. A mądrości uczymy się najbardziej przez doświadczenia, przez które sami przechodzimy. Bo możemy czerpać z mądrości innych i mamy to też czynić. Ale wiecie, jak sami się oparzymy, dotykając gorącego pieca, to już nikt nam nie musi tłumaczyć, jak to boli. Ja po prostu wiem. I tak po prostu jest. I dalej mówi tak. Z szyderców szydzi, lecz pokornym okazuje łaskę. Więc jak patrzymy na życie Piotra i uczniów, oni skorzystali z tej łaski, bo byli pokornymi. Ta łaska okazała się w ich życiu, poprzez ich służbę i w ich służbie później. Piotr przyjął łaskę, którą okazał mu Bóg w tej sytuacji. Ale też przyjęcie łaski, co robi? Wypiera lęk i strach przed Bogiem. Kiedy przychodzi łaska, to zajmuje w miejsce nas. Jeżeli jest w nas lęk i strach, to to musi odejść, bo przyjmuję łaskę do tej sytuacji w moim życiu i mogę tego doświadczyć. Czego? Radości, pokoju, spełnienia. Nie ma miejsca na potępienie, bo kiedy przychodzi łaska, to usłyszę w swoim sercu wyrok uniewinnienia. Jesteś niewinny. To tak jak na sali sądowej. Proszę wstać, sąd idzie, chodzi sędzia, czyta wyrok. Niewinny. Kowalski, niewinny. I Kowalski co? W tym momencie wstaje? Służba więzienna czy policja daje mu wolną drogę, nikt go w drzwiach nie zatrzymuje. Kowalski sobie wychodzi wolny. Może napełnić powietrzem swoje płuca, odetchnąć głęboko, powiedzieć: jestem uniewinniony. Łaska stała się moim doświadczeniem w tym miejscu. Strach, lęk przed karą odchodzi. Nie ma go. Jest łaska. A z łaską przychodzi radość i pokój. Psalm 103, 17. Lecz łaska Jego od wieków na wieki dla tych, którzy się Go boją. A sprawiedliwość Jego dla synów ich synów, dla tych, którzy strzegą przymierza Jego i pamiętają o wypełnianiu przykazań Jego. Nie będę się tu zatrzymywał też na dzieciach, którzy mają wierzących rodziców. I niekiedy sobie myślą, że rodzice załatwią wszystko z Panem Bogiem w ich życiu. Tak, ale wtedy, kiedy dzieci będą co? Strzegły przymierza i pamiętali o wypełnianiu przykazań Jego. Halo, dzieci wierzących rodziców, jesteście tu? Ola? Kto tam jeszcze? Halo? Każdy odpowiada za siebie. Łaska od wieków na wieki dla tych, którzy się Go boją. Co to znaczy bać się Boga? Czy mam przychodzić do Boga i czy może przychodzę na spotkanie uwielbienia i mam uwielbić Boga i patrzę na Niego i głowa sama mi się schyla i kurczę się, bo widzę Boga jako takiego despotę, który mówi: ach, teraz Ci dołożę. Zobacz, co zrobiłeś. Nałożę karę na Ciebie. Czy to jest mowa o takim strachu przed Bogiem? Nie. Nie w taki sposób mamy bać się Boga. Bojaźń Boża to nie jest strach przed Bogiem. Przysłów 8:13 mówi tak: bać się Pana znaczy nienawidzieć zła. Bać się Pana znaczy nienawidzieć zła. I dalej mówi tak: nienawidzę buty i pychy, złych postępów oraz przewrotnej mowy. Tego nienawidzi Bóg. Nie nas, ale tego złego, co niekiedy nam się przydarza robić, albo w czymś niektórzy tkwią ze swojego wyboru. Bać się Boga znaczy nienawidzieć zła. Nienawidzę zła, dlatego że kiedy z mojej decyzji będę chciał doświadczyć czy tkwić w tym złu, to automatycznie wychodzę spod Bożej opieki i Bożej ochrony. Ja boję się wyjść spod Bożej ochrony, dlatego że diabeł tylko czeka, by mnie zaatakować i mnie zniszczyć. On nie zapomni tego, co zrobiłeś dla niego. Choćbyś głosił jednemu człowiekowi, który się przez ciebie nawrócił, diabeł pamięta o tym, będzie chciał cię zniszczyć. I zrobi to, kiedy wyjdzie z Bożej obietnicy, z Bożej ochrony. Zrobi to. On ma czas. On ma czas, a on się nie spieszy. On czeka na tych chrześcijan, którzy stają się letni, a w końcu dochodzą do wniosku, że takie życie z Bogiem nie ma sensu i wychodzą z Bożej ochrony i Bożej opieki. A wtedy diabeł mówi: a, mam cię teraz. I tak powolutku będziecie gotował. Będzie podgrzewał temperaturę jak żabie. Wrzucisz żabę do zimnej wody i włącz gaz. No nie rób tego, bo... Ale słyszałem, że tak się dzieje. Kiedy żabę wrzucisz do wrzątku, ona wyskoczy od razu. Hop! I wyskoczy z wrzątku. Ale wrzuć ją do chłodnej wody, podkręć gaz i ona tak będzie temperatura powolutku rosła i się ugotuje. Nie zauważy tego, że się nawet będzie gotować. Tak diabeł robi z wierzącymi, którzy wychodzą z Bożej obecności. Odchodzą od Boga. A więc bać się Pana znaczy nienawidzić zła. Nie powinniśmy bać się podejść do Bożej obecności, lecz w bojaźni Bożej powinniśmy przybliżać się do Niego. Nie bój się Boga, ale bój się grzechu. Nie bój się Boga, ale bój się grzechu. Grzech prowadzi do śmierci. Bóg prowadzi do życia i wolności. Przysłów 8:35. Bo kto mnie znalazł, jest mowa o mądrości w tym fragmencie, znalazł życie i zyskał łaskę u Pana. Lecz kto mnie pomija, zadaje gwałt własnej duszy. Wszyscy, którzy mnie nienawidzą, miłują śmierć. Wszyscy, którzy mnie nienawidzą, miłują śmierć. Nie ma pośredniego miejsca. Jest taka duchowa schizofrenia. W niedzielę w kościele, hop, w tygodniu w świecie, w grzechu. W niedzielę, hop, hop, hop. Nie ma czegoś takiego. Albo tu, albo tu. Biblia mówi wyraźnie. Bądź albo zimny, albo gorący. Czyli idź w pełni za mną, albo daj sobie spokój. Bo to nie ma sensu. Jeżeli zbliżymy się do Boga jako Ojca i będziemy pozostawali w Jego obecności, to wówczas nie będzie miejsca w nas na lęk. Kiedy nie ma przy nas Boga, w to puste miejsce przychodzi lęk. Znowu odwrotna sytuacja. Psalm 104:27-29 mówi tak. Wszystko to oczekuje na Ciebie. W tym psalmie jest opisane całe stworzenie. I tu jest skonkludowane. Wszystko to oczekuje na Ciebie, abyś im dał pokarm w swoim czasie. Gdy dajesz im, zbierają. Gdy otwierasz rękę swoją, nasycają się dobrem. A więc wszystko dobro pochodzi od Boga. Lecz gdy zakryjesz twarz swoją, co trwożą się, jest napisane. Gdy zabierasz im tchnienie, giną i w prosie obracając. A więc, kiedy Bóg zakrywa swoją twarz, czyli nie ma Jego obecności. Gdzieś Bóg odszedł z jakiegoś powodu. No, z naszego powodu, kiedy odchodzi przez grzech. Nie? Lecz gdy zakryjesz swoją twarz, trwożą się. Więc ja wolę być w Bożej obecności cały czas. Cały czas w Nim. Dlatego nie muszę się bać, nie muszę się lękać, nie muszę się obawiać, bo wiem, że co? Bóg jest ze mną. Rzymian 8:31 mówi, cóż wtedy na to powiemy? Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Któż zwycięży nas, skoro w nas jest Jezus, jest Bóg? Któż? Biblia mówi. Możemy wymienić kogoś takiego? Dlatego możemy być w miejscu zwycięzców. Możemy być w miejscu, w którym powiemy, nie muszę się bać i lękać, chociaż doświadczenia przychodzą. Nie muszę mieć w swoim sercu lęku i strachu, bo wiem, że Bóg nawet z najgorszego zła potrafi wyciągnąć dobro. Wielu rzeczy nie rozumiemy, które dzieją się złe w naszym życiu. Ale po czasie możemy się wrócić i powiedzieć, Boże, jaki Ty jesteś mądry. Ja nawet bym przez chwilę nie pomyślał o tym, o czym Ty już wiedziałeś w tamtym czasie. To rozwiązanie, które się wydarzyło, było lepszym. My tego nie rozumiemy, ale Bóg ma swoją mądrość i Bóg wie. Kiedy Bóg jest z nami, nikt nie jest w stanie nas pokonać. Amen? Czy ktoś powie ze mną nikt? Powiedz, nikt nie jest w stanie mnie pokonać, skoro Bóg jest we mnie. To jest prawda, Stasiu? Tak po prostu jest. Nikt nie jest w stanie pokonać nas, kiedy Bóg jest w nas. A to dlatego, że nasz przeciwnik musiałby stoczyć pierw walkę z naszym Bogiem. Amen? Dopiero może do nas dojść. Diabeł musiałby pierw zwyciężyć Boga, by móc zwyciężyć mnie, kiedy jestem w Nim. Nic i nikt nie jest w stanie mnie dotknąć. Bo Biblia mówi, chociażbyście zabili ciało, mnie, mojego ducha, nikt i nic nie jest w stanie dotknąć. Nikt i nic. Dlatego, że Bóg jest moim obrońcą. Najpierw musieliby pokonać mojego Boga. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. To nie jest dobra nowina dla was? Dla mnie jest to niesamowite. Halleluja. Mięśnie się we mnie napinają. Halleluja! Wow! Mój Bóg jest potężnym Bogiem. Psalm 91. Dlatego, jest napisane, dlatego, ja mówię, dlatego, że Pan jest ucieczką moją, Najwyższego zaś uczyniłem ostoją swoją, nie dosięgnie mnie nic złego. Albowiem aniołom swoim polecił, aby mnie strzegli na wszystkich drogach moich. Na rękach nosić mnie będą, bym nie uraził o kamień nogi swojej. Będę stąpał po lwie i po żmii, lwiątko i potwora rozdeprzę, ponieważ go umiłowałem. Wywyższy mnie, wyrwie mnie i czcią obdarzy. Nasyci mnie długim życiem i ukaże mu zbawienie. Ukaże mnie zbawienie swoje. To jest 91 psalm. Ja uczyniłem to swoją modlitwą. Ale to nie jest tylko wierszyk. Ja wam nie głoszę wierszyków. Ja wam głoszę słowo, którym ja żyję. Bóg jest mocny. Bóg jest potężny. Wow! Psalm 23. Pan jest pasterzem moim. Niczego mi nie braknie. Na niwach zielonych pasie mnie, nad wody spokojne prowadzi mnie. Duszę mą pokrzepia. Wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości przez wzgląd na imię swoje. Choćbym szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, boś ty ze mną. Laska twoja i kij twój mnie pocieszają. Zastawiasz stół mój wobec przeciwników moich. Namaszczasz oliwą głowę moją. Mój kielich przelewa się. Dobroć i łaska towarzyszyć mi będą przez wszystkie dni życia mego. I zamieszkam w domu Pana przez długie dni. O, halleluja. Czekam tego dnia. Ale jeszcze mam trochę rzeczy do zrobienia na tej ziemi. Ale przyjdzie ten czas, że zamieszkam w domu Pana przez długie dni, przez wieczność. By Go kochać, by Go uwielbiać, by Go wywyższać. To jest celem w moim życiu. Bóg jest potężnym Bogiem, wspaniałym Bogiem. Nie muszę się Go lękać. Niech lękają się Boga ci, którzy są przeciwko mnie. Niech się lękają mojego Boga, bo On jest moim obrońcą. Halleluja. A więc kiedy wchodzę w Bożą obecność, przychodzi wolność, również wolność od lęków. Niczego się nie muszę bać. Niczego się nie muszę bać. Cokolwiek by się działo, wiem, że Bóg ma kontrolę i władzę nad tym wszystkim. Cokolwiek. Ja mogę nie rozumieć wielu rzeczy, ale wierzę i ufam Jemu. Jako obrońcę wziąłem sobie Najwyższego. Wybrałem sobie Boga jako swojego obrońcę. Powiedziałem, Boże, Ciebie wybieram, staję przy Tobie i chowam się tylko za Nim. I tak chodzę. A jak jest źle, to hop, krok do tyłu, za tatę. O, tato, aleluja. O, zobacz, o, widzisz, atakują mnie, aleluja. Wow, i patrzę, jak on zwycięża. Kiedy był czas tutaj modlitwy, miałem taki obraz, czy przypomniał mi się fragment, kiedy Gehazi miał taki problem właśnie, kiedy widział potężne wojsko przeciwnika, które najechało na Izrael. Gehazi był sługą Elizeusza. No i Elizeusz się modlił, mówi, no Boże, pokaż mu to, bo on się tam tworzy i jakoś troszczy o pewne rzeczy. No i ten zbaraniał, bo naraz zobaczył ogromne wojsko niebieskie na wozach, potężne, i zobaczył, że to wojsko to jest taka garstka sobie od ludzi, żołnierzy, przeciwnika. No i wyluzował się. Wyluzował się. Ja mówię, zobacz. Więcej jest tych, którzy są z nami, niż tych, którzy są przeciwko nam. Czy myślisz, że Bóg nie może posłać aniołów, żeby cię wyrwać z tego złego miejsca, w którym jesteś, albo z tego doświadczenia? Poczekaj tylko. Popatrz w duchu na pewne rzeczy i pozwól Jemu działać. Kiedy jesteśmy w Bożej obecności, może tak, jeszcze zacznę ten fragment. 2 Koryntian 3,17. A Pan jest duchem, gdzie zaś duch Pański, tam wolność. My wszyscy tedy z odsłoniętym obliczem, Oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem. A więc możemy powiedzieć, że każdy z nas, również Piotr, Jakub i Jan na górze, byli w procesie przemiany. I my też jesteśmy z chwały w chwałę. Z chwały w chwałę. Kiedy nie ustaję w swojej relacji z Bogiem, to kiedy spojrzę wstecz, mogę zobaczyć pewien proces mojego dojrzewania, mądrości, mojego sposobu bycia, życia. Widzicie to? Ja to widzę wyraźnie. I wiem, że za rok, za dwa, za pięć będę w innym miejscu, wzrosnę. Czy znaczy, że to miejsce jest złe? Czy gorszym było to, które było 5-10 lat temu, czy rok, czy miesiąc? Nie. Ono było dobrym. Ale to jest pewien etap, proces dojrzewania, zmiany, by co? Stać się podobnymi do Jezusa. To jest ten cel. Ale to Boża obecność nas zmienia. Wtedy stajemy się podobni do Niego. Dlatego Dawid najbardziej cenił sobie Bożą obecność. I wszystko to, w czym był i co robił, zawsze stawiał na drugim planie. Przecież był królem. Prawda? Mógł sobie rządzić, panować. Zróbcie to, zróbcie tamto. To mi dajcie, to moje, to moje, to moje, to moje. Ja. Ale on miał zupełnie inną tendencję. Wszystko czynił dla Pana. Wszystko składał i odsuwał na bok po to, by oddawać Bogu chwałę, by Go czcić. Ustanowił 24-godzinny dom modlitwy, powołał ludzi, dał im pensję, po to, by uwielbiali Pana, by chwała i uwielbienie były cały czas. Bóg był dla niego najważniejszym. Czy był doskonały? Nie. Wiemy, że nabroił w kilku miejscach i to dosyć poważnie. Ale czy Bóg się na niego obraził? Nie. Był w procesie. Był w procesie stawania się podobnym do Niego. Te zmiany w Dawidzie to było Boże działanie w nim. To nie on swoim staraniem doszedł, bo kiedy on się starał, to wiecie, co było z Betrzebą. To on się starał, ale nie w tym kierunku i trochę mu nie wyszło. Księga Sędziów. Jest opisana w 6 rozdziale historia pewnego człowieka, który nazywał się Gedeon. Słyszeliście o Gedeonie? Niewielu, przeczytam fragment. Oczywiście to był żart. 6 rozdział. Wtedy to był czas w Izraelu, kiedy Izraelici cierpieli bardzo trudny okres. Dlatego, że uprawiali swoją ziemię, a Midianczycy przyjeżdżali, byli potężniejsi siłą, był to potężniejszy naród. Najeżdżali, niszczyli wszystkie plony, zabierali bydło. Po prostu Izrael ubożał. To tak jak ty byś pracował cały rok i naraz w grudniu przed świętami, gdzie masz duże wydatki, ktoś przychodzi do twojej chałupy i oczyszcza twoje konto, bierze kasę, jedzenie z lodówki i naraz jesteś goły i wesoły. No to był żart oczywiście, ale to nie było do śmiechu dla Izraela wtedy. Po prostu doświadczali potężnie złych, niszczących rzeczy. Wyobrażacie sobie, co działo się w rodzinach? Wyobrażacie, co działo się wśród narodu? Boże, gdzie jesteś? O co w tym wszystkim chodzi? Dlaczego tak się dzieje? Kto nas wyzwoli? Wszyscy się chowali w tłoczniach, mucili, chowali jedzenie, gdzie się tylko dało, żeby przeżyć. Nie było nikogo. I stało się coś pewnego dnia. Nie będę czytał tej historii całej. Do Gedeona, który akurat był w tłoczni winnej, mucił tam zboże przed Midianitami, ukrywał. Przyszedł anioł. I powiedział mu, że Bóg posłał go do niego i wybrał go, by ten wyzwolił Izraela z tej całej opresji. Złożył mu tam ofiarę z pokarmów, którą anioł dotknął laską i spłonął. To był dowód dla niego osobiście, że to jest Bóg. I 22 werset mówi tak. A gdy Gedeon przekonał się, że to był anioł pański, a więc musiał mieć to potwierdzenie i ten akt złożenia ofiary i pochłonięcia przez ogień Pana był dla niego dowodem. Gdy się przekonał, powiedział: ach, Panie Boże mój, przecież to anioła pańskiego oglądałem twarzą w twarz. Prawo mówiło, że nie można było Boga oglądać twarzą w twarz. On miał spotkanie z aniołem i był przerażony. Lecz anioł pański rzekł do niego: pokój z tobą, nie bój się, nie umrzesz. Wypowiedział bardzo znamienite słowa do niego. Pokój z tobą, nie bój się, nie umrzesz. Obietnica. I co? I zbudował tam Gedeon ołtarz Panu i nazwał go: Pan jest pokojem. I dalej jest napisane, jest on jeszcze do dnia dzisiejszego w Ofrze Abiezeryjskiej, bo tam to wydarzenie miało miejsce. Pan jest pokojem. Jahwe Shalom, to jest jedno z imion Boga. Jahwe Shalom. W Bożej obecności mogą być w pełni pod ochroną. Ale co stało się dalej? Razem z Bożą obietnicą, z tym wszystkim, co się stało, przyszła do Gedeona odwaga. W miejsce lęku przyszła odwaga. A jak ona się objawiła, jest opisane dalej. Tejże nocy rzekł Pan do niego: weź cielca z bydła twojego ojca i z drugiego siedmioletniego cielca i rozwal ołtarz Baala, który należy do twojego ojca, i zetnij słup, który jest przy nim. Wow, wow, wow. Wiecie, co to było za polecenie? Na wschodzie, jeżeli syn powie cokolwiek przeciwko swojemu ojcu albo podważy jego decyzję, to krucho z nim. Nie może żyć dłużej. Tak było kiedyś. Nie wiem, jak jest to dzisiaj. I dalej mówi tak. A zbuduj dla Pana Boga Twego na szczycie tej warowni ołtarz z ułożonych kamieni, weź drugiego cielca i złóż całopalenie na drwach ze słupa, których ściąłeś. Gedeon wziął więc 10 mężów spośród swoich sług i uczynił, jak mu powiedział Pan, ponieważ jednak bał się domowników swojego ojca i obywateli miasta, aby uczynić to w dzień, uczynił to w nocy. A więc zostało troszeczkę lęku w nim, ale bardziej bał się ludzi niż samego Boga, ale w posłuszeństwie Bogu poszedł i to zrobił. I co? Ściął ten słup, zrobił tak, jak Bóg mu nakazał. Przezwyciężył ten lęk odwagą, którą Bóg wlał mu, przez doświadczenie, które przyszło w tym ponadnaturalnym spotkaniu, w tym oddzieleniu. Wiecie, on w tłoczni był sam, nie było świadków. Doświadczył coś z Bogiem tak niesamowitego, że powiedział: wow, pójdę i to zrobię. Ale nie zrobił tego sam z siebie, ale zrobił to Bóg przez niego. Dwudziesty dziewiąty werset. Mówili tedy jeden do drugiego, mowa o ludziach, którzy widzieli to wszystko, kiedy dzień przyszedł. Któż to uczynił? A gdy przeprowadzili dochodzenie, powiedzieli: uczynił to Gedeon, syn Joasza. Wtedy rzekli obywatele miasta do Joasza: wyprowadź swego syna, niech zginie, gdyż zburzył ołtarz Baala i ściął słup, który był przy nim. Baal był to Bożek, którego czcił Izrael zamiast Boga. Zamienili sobie Boga. Zapomnieli o Bogu Izraela, o tym, który prawdziwie ich prowadził przez wieki, o którym słyszeli od swoich ojców, wujków, ciotek, babek, prababek, jakkolwiek. Historia o tym mówiła. To jednak zaczęli czcić Baala. Czy ja dzisiaj czczę Boga? Czy ja oddaję Mu dzisiaj chwałę? Czy jest jakiś Baal w moim życiu? Warto zatrzymać się i spojrzeć na to miejsce, w którym ja jestem. Rozwal ołtarz Baala, który należy do Twojego Ojca, który należy do Twojego Ojca. Idź za tym, co Bóg wkłada Ci w serce, a nie to, co robią niekiedy nasi rodzice. To może być bolesne. Jezus mówi, że przyjdzie podział do rodzin, kiedy zaczniemy służyć Bogu żywemu. Bóg jest najważniejszy. Wróćmy do Gedeona. Ważną rzecz jego ojciec powiedział. Widzicie, miał mądrego ojca. I rzekł Joas do wszystkich, którzy stali przy nim: czy chcecie walczyć o Baala? Czy chcecie go ratować? Kto o niego będzie walczył, do rana zginie. Jeżeli jest Bogiem z małej litery, niech sam o siebie walczy, przecież to jego ołtarz został zburzony. Nie? Jeżeli jest Bogiem, niech sam siebie ratuje. Gedeon był bardzo pokornym człowiekiem. Dlatego Bóg mógł wypełnić przez niego swoją wolą, wolę, jaką miał wtedy dla Izraela. Zburzył pomnik Baala, zwołał całego Izraela. Znamy tą historię, kiedy Izrael został wyratowany w zasadzie przez 300 ludzi pod wodzą Gedeona. W ponadnaturalny sposób, ale nie o tym dzisiaj chciałbym mówić. 14 werset. Wtedy Pan zwrócił się do niego i rzekł: idź w tej mocy Twojej i wybaw Izraela z ręki Midianczyków. Przecież to ja Cię wysyłam. Na początku całej tej historii powiedział Bóg. On zaś rzekł do niego: za pozwoleniem, Panie mój. Wiecie, to jest takie miejsce, o czym Ty mówisz w ogóle. Chwila. Co to za słowa do mnie? To nie ta osoba. To nie do mnie. Panie mój, czym wybawię Izraela? Oto mój ród jest najbiedniejszy wśród Manasesytów, ja sam zaś najmłodszy w domu mego ojca. Była hierarchia w rodzinach wschodu w Izraelu. Ojciec, syn pierworodny, a ten najmłodszy, najbiedniejszy w zasadzie w swojej kolejce musiał czekać. Niekiedy nie doczekał swoich dni, kiedy miałoby coś się wydarzyć. Bo robił to ojciec, syn pierworodny, przejmował całe dziedzictwo i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A jednak Bóg przyszedł do niego. Ale taka postawa, czy te słowa pokazują na to miejsce pokory, w której był Gedeon. I takiego uniżenia. To nie ja, to ja. Dobrze, Panie, pójdę i to zrobię. A Pan rzekł do niego: ponieważ ja będę z Tobą, pobijesz Midianczyków jak jednego męża. I zasiał w jego sercu coś bardzo mocnego. To nie Ty to zrobisz, bo zdajesz sobie sprawę z tego, jakim jesteś i kim jesteś, ale to ja przez Ciebie to zrobię. I tylko Gedeon w takim, czy na takim fundamencie poszedł i czynił te rzeczy później. Pokora ma za swojego brata wielkie dzieła przygotowane przez samego Boga w naszym życiu. Pokora ma za swojego brata wielkie dzieła, które Bóg przygotował, które chce czynić przez nas. W Twoim życiu pokora jest taką platformą, przez które te rzeczy przyjdą, które Bóg przygotował. Bo powiedział: ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Jeżeli miłujesz Boga, jesteś w miejscu pokory, te rzeczy same przyjdą w czasie, który wyznaczył Bóg. To Bóg jest Panem i On uczy nas mądrości, bo mądrość jest nam potrzebna, by wypełnić wszystko to, do czego jesteśmy powołani na tej ziemi. Bo każdy z nas ma indywidualny plan który stworzył Bóg dla ciebie i dla mnie, byśmy go wypełnili, by jego plany mogły się wypełnić tu na tej ziemi. Amen? Czy to ci się wydaje prawdą, czy nie? Czy to ci się wydaje pomyłką, czy nie? Czy to ci się wydaje, że jeszcze nie jesteś gotowy? To nie ma znaczenia. Powołanie jest powołaniem i ono wypełni się w swoim czasie. Jeżeli my wytrwamy w wierze, jeżeli będziemy chodzić Jego drogami, jeżeli będziemy szukać Jego obecności, kiedy będziemy wzrastać, stawać się podobnymi do Niego, czyli będziemy w tym procesie przemiany i wtedy przyjdzie ten dzień, wtedy. I nawet nie zobaczysz, że zaczną się dziać tak wielkie rzeczy, o których nie śniłeś i nie marzyłeś nigdy. To jeszcze jest przede mną, przed każdym z nas. To jest przed nami. Czy to jest w zasięgu naszej ręki? Nie, ale nasza ręka jest przedłużona przez Bożą rękę i ona tam sięgnie. I w wierze już możemy po to sięgnąć i to wziąć. Nie dla samych siebie, ale dla Bożej chwały, by On był we wszystkim uwielbiony. Psalm 19. Zakon Pana jest doskonały, pokrzepia duszę. Świadectwo Pana jest wierne, uczy prostaczka mądrości. Dawid mówi w tym psalmie, również Twój sługa oświecił się nimi. Mówi tutaj o Słowie Bożym. Dawid mówi w 15 wersecie, niech znajdą upodobanie słowa ust moich i myśli serca mego u Ciebie, Panie, opoko moja i odkupicielu mój. Nie będę tu rozważał tego psalmu, bo nie mamy czasu na to dzisiaj. Ale przeczytajcie, rozważcie sobie ten psalm. Jaką drogą idzie Dawid tutaj, by dojść do tego miejsca wyrażenia swojej prośby. Panie, uczyń to we mnie. Niech to, co mówię, będzie miłe dla Twoich uszu. Spraw to w moim życiu. Niech tak się stanie. Jesteś Bogiem, jesteś Panem, jesteś Królem. Kiedy jesteśmy posłuszni Bogu, podzielę się jeszcze trzema myślami i zakończę na tym. Mieliśmy tutaj takie nabożeństwo 23 lutego tego roku. I rozważaliśmy fragment z drugiej Księgi Mojżeszowej 23-20-30. Przeczytam ten fragment i trzema myślami podzielę się na zakończenie. Ten fragment mówi tak. Oto ja posyłam anioła przed Tobą, aby Cię strzegł w drodze i zaprowadził Cię na miejsce, które przygotowałem. Miej się przed Nim na baczności, słuchaj głosu Jego i nie przeciwstawiaj Mu się, bo nie przebaczy występków Waszych, gdyż imię moje jest w Nim. A jeżeli będziesz pilnie słuchał Jego głosu i wykonasz wszystko, co powiem, wtedy będę nieprzyjacielem nieprzyjaciół Twoich i przeciwnikiem przeciwników Twoich. Albowiem anioł mój pójdzie przed Tobą i zaprowadzi Cię do Amorejczyków i Chetejczyków i Peryzyjczyków i Kananejczyków i Chiwijczyków i Jebuzejczyków i wytępię ich. Nie kłaniaj się ich Bogom, ani im nie służ. Nie czyń tak jak oni, ale doszczętnie zburz i potłucz ich pomniki. Myślę, że Gedeon dokładnie znał i pamiętał to słowo, bo rodzice musieli go uczyć wtedy. Pierwsza myśl. Pan nie pozostawił mnie samemu sobie, ale dał swego anioła, anioła Pana. I Duch Święty jest ze mną, by mnie doprowadzić do miejsca powołania i mówić do mnie. Druga myśl. Bóg ostrzega mnie, abym nie lekceważył Go, kiedy do mnie mówi i bym był ciągle uważny na to, co mówi do mnie. Inaczej bym miał się na baczności. Abym był zawsze gotowy do posłuszeństwa. Pan chce mojej uległości i poddania Jemu. Trzecia myśl. Bożą obietnicą jest, że jeżeli będę posłuszny Bogu i wykonam wszystko, czego On oczekuje ode mnie, to wówczas Bóg będzie po mojej stronie wobec moich nieprzyjaciół i moich przeciwników. Amen. Myślałem, że tam już jest kończę, ale nie ma. Ale już skończyłem. Kochani, moją zachętą dla was jest. Tak Bóg jest potężny, wielki. Kiedyś byliśmy na wyjeździe nad jeziorem i pierwszy raz w życiu widziałem tak gwieździste niebo, jak tamtej nocy, kiedy wyszedłem. Gwiazda koło gwiazdy. A napisane jest, że Bóg każdą z nich zna po imieniu. Wiecie, astronomowie zrobili już bardzo dużo w dziele znajdywania tych gwiazd, ale okazuje się, że za każdym jakimś tam okresem czasu znowu jakąś tam wynajdują galaktykę, jeszcze. Bóg to wszystko stworzył. Ale stworzył nie po to, byśmy się Go bali, tylko po to, byśmy stawali przed Nim w bojaźni i poddaniu. Bo On jest Bogiem, bo On jest Panem, bo On jest Królem, bo On jest godzien wszelkiej chwały, uwielbienia i czci. A ja jestem Jego stworzeniem, które stworzył dla kogo? Dla mnie samego? Nie, dla siebie samego. Bym Mu oddawał chwałę, cześć, uwielbienie, bym służył Mu tym, czym mnie tak łaskawie obdarował. Czy ważne jest czym? Jeżeli Bóg Cię czymś obdarował, to uznał, że to jest najlepsze i najbardziej potrzebne dla Ciebie i dla Niego. I chce tą rzecz zrobić przez Ciebie. Bo jestem wspaniały. Bo Bóg w tym wielkim ogromie stworzył też mnie, który jestem taką kruszynką, takim ziarenkiem piasku. Wydawałoby się niepotrzebnym. Ale jestem bardzo potrzebny i Ty też jesteś bardzo potrzebny, by Boże plany na ziemi mogły się wypełnić. Dlatego zachęcam Cię dzisiaj. Szukaj Bożej obecności. Szukaj oddzielenia. Szukaj Boga dla siebie. Nie by coś zrobić, lecz by poddać się Jemu, by mógł zmienić Ciebie, byś mógł stać się podobnym do Niego. By we wszystkim oddać chwałę. Bo to jest tak czy inaczej Jego dzieło w Tobie. Więc jak dzisiaj wieczorem staniesz, będziesz robić toaletę wieczorną, popatrz na siebie i powiedz: Boże, jak wspaniale mnie stworzyłeś, dziękuję Ci. Bądź uwielbiony w tej twarzy, w tym ciele i w tych dziełach, które będziesz czynił przeze mnie. Amen? Powiedz, pokaż palcem na siebie, przeze mnie. O, przeze mnie. Amen. Amen. Okej. Okay.